Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Krzysztof Bałuk, witam. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że starość to okres w życiu człowieka, który rozpoczyna się wraz z 65 urodzinami. Natomiast włoscy geriatrzy ustalili, że starość rozpoczyna się po 75 roku życia. A dzisiejsi 65-latkowie we Włoszech mają taką kondycję jak 40-latkowie przed 3 dekadami. Według Głównego Urzędu Statystycznego osoby starsze to osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli kobiety po 60, a mężczyźni dopiero w wieku 65 lat. W każdym razie wiek, to czy czujemy się młodzi, czy też starzy, to kwestia samopoczucia, a nie metryki. A na nasze samopoczucie oczywiście wpływa kondycja fizyczna i psychiczna, czyli nasze zdrowie. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Lubuskich zorganizowali w tym tygodniu debatę ekspercką pod hasłem Zdrowie seniora i o zdrowiu seniora będziemy dzisiaj rozmawiali. W studiu gościmy panią Elżbietę Walczak, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Witam.
Dzień dobry.
Oraz Kingę Szlachcic ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Boxing w Zielonej Górze, mistrzyni Polski seniorek w boksie na rok 2019, tak?
Dzień dobry, witam.
Ale seniorek to znaczy senior w boksie jest inne sformułowanie i inne znaczenie niż senior w życiu obywateli, tak?
Tak, tak. To nabiera troszeczkę innego znaczenia.
Ale najpierw przed rozmową posłuchajmy profesora Józefa Haczyńskiego, który prowadził debatę o zdrowiu seniorów.
Głównym problemem nas, Polaków, jest otyłość i nadwaga. Proszę państwa, w tej chwili Polacy tyją na potęgę. Nie wiem, czy to jest z dobrobytu, czy z braku tego dobrobytu, ale tyjemy. Ponad połowa Polaków ma w tej chwili problem z nadwagą lub otyłością. Proszę państwa, co piąte dziecko w Polsce ma problem z nadwagą i otyłością. I to my, seniorzy, często doprowadzamy do tego. Proszę zobaczyć, jakie mamy zwyczaje w Polsce. Jeżeli idziemy w odwiedziny do kogoś, gdzie są małe dzieci, co przynosimy? Słodycze, czyli to, co dostarcza najwięcej kalorii. Jeżeli chcemy komuś zrobić przyjemność, serwujemy pyszne ciasto. Ciasto pieczone w domu, bogate w kalorie. Proszę państwa, otyłość, nadwaga powoduje ogromne powikłania. Nie wiem, czy pamiętacie państwo Dzień Świra. Tam była taka bardzo charakterystyczna scena, kiedy główny bohater przyszedł do matki, żeby pożalić się, żeby porozmawiać. I co robi każda dobra matka? Serwuje obiad. Zmusza do zjedzenia obiadu. Proszę państwa, sam mam problem taki, jak jadę do mamy. Muszę zjeść, do końca zjeść, no bo nie wypada zostawić, prawda? To my kształtujemy te nawyki, to my poprzez te nawyki doprowadzamy właśnie do tych problemów, do nadwagi, do otyłości. Proszę zobaczyć, ile powikłań może wynikać właśnie z nadwagi i otyłości. Choroba Alzheimera, demencja, zaburzenia oddychania, choroba wieńcowa, zawał, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i wiele, wiele innych. Dlatego proszę państwa, im wcześniej zaczniemy dbać o siebie, tym lepiej. Nigdy na dbanie o siebie nie jest za późno.
Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza jakieś akcje takie motywujące do tego, żeby właśnie odpowiednią dietę stosować?
Ostatnio nawet na naszej stronie ukazała się aplikacja, która promuje właśnie zdrowy styl odżywiania. Bardzo zachęcam, żeby zalogować się i skorzystać. Ona jest indywidualnie, dobiera posiłki.
Czyli trzeba podać wszystkie dane swoje,
czyli
tak?
Wzrost, waga, aktywność fizyczna i spersonalizować po prostu swoją dietę, która na pewno będzie zdrowa, dostosowana do aktywności, tak, dla danego człowieka. Bardzo jest to fajna sprawa, tam również wyświetlają się produkty, które należy kupić, żeby sobie przygotować taki zbilansowany posiłek, więc zachęcam do skorzystania z tej aplikacji.
A czy państwo robią badania, żeby stwierdzić, jak duży wpływ ma właśnie ta otyłość na naszą kondycję zdrowotną, zwłaszcza w późniejszym wieku?
Tych badań na pewno jest bardzo wiele i to jest sprawa oczywista, że dieta, jakość tej diety ma wpływ na też kondycję człowieka, więc jest oczywiście otyłość może być przyczyną powstania w przyszłości chorób przewlekłych. Tak, to są też choroby układu ruchu, narządu ruchu, które im większa masa, tym większy problem później, tak? I układy krążenia. Także takie badania są prowadzone i to jest już, że tak powiem, potwierdzone, że dieta ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o sprawność, tak, i zdrowie.
Może państwo już mają takie doświadczenia, mówię teraz do naszych słuchaczy, którzy no, przeszli na dietę i od razu lepiej się poczuli. Czy to prawda? 68 324 2255, 801 327 462. Wiemy, żeby senior był zdrowy, to musi zadbać już dużo wcześniej, tak jak już mówiliśmy o tym. Oprócz diety jest ważny także ruch, a w debacie uczestniczył m.in. Bogusław Jagmin, 70-latek, dla którego sport ma bardzo istotne znaczenie.
Ma 70 lat. Sportem zajmuję się już 40 lat. Co robię? Uprawiam systematycznie, amatorsko. Rano wstaję, myślę, co będę robił. No, oczywiście jestem na emeryturze, więc w tym momencie mogę sobie pomyśleć, jaki trening zastosować. Może wcześniej go opracuję. Stosuję taką zasadę, że stawiam sobie cel. Tym sposobem dzisiaj, mając te 70 lat, to ja to jestem jedyny w Lubuskim, który potrafi na rolkach zrobić maraton. Nie ma takiego drugiego. W wieku 60 lat właśnie zmierzymy do tego, mając 60 lat, dopiero założyłem pierwsze rolki. I do wszystkich seniorów nie tylko, żeby stosowali, jeśli chodzi o aktywność ruchową, taką złotą zasadę. 3 razy 30 razy 130, czyli 3 razy w tygodniu, czyli po 30 minut i 130 tętno. To jest takie minimum.
Czy 60-letni senior może założyć rękawice i walczyć? Kinga Szlachcic organizuje tego typu wydarzenia, ale nie wiem, czy 60-latek może rozpocząć naukę boksu?
Ja w ogóle na samym początku chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona, że mimo iż panuje stereotyp, że starsi ludzie siedzą w domu i kłócą się o miejsca w komunikacji miejskiej, to starsi ludzie naprawdę posiadają ogromną chęć do tego, żeby zmienić swoje życie w kierunku prozdrowotnym. Bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że seniorzy przychodzą na treningi sportów walki i naprawdę chcą założyć te rękawice i spróbować swoich sił w sportach walki. Mam tu głównie na myśli boks i kickboxing, tak? Także jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona i z tego miejsca zapraszam wszystkich na właśnie takie zajęcia ruchowe.
To bez obawy, że można oberwać po prostu i być no, nieszczęśliwie skończyć na deskach?
Ja myślę, że to nie jest taka
że
forma...
Że tylko bijecie się tam, tak?
Tak,
tylko...
właśnie. Wszyscy mylą nas z tym, że my tylko zakładamy rękawice i bijemy się po twarzach. A otóż nie. Niedawno miałam przyjemność prowadzić zajęcia w jednym z domów seniora, dlatego że jestem studentką Uniwersytetu Zielonogórskiego i wybrałam sobie specjalizację aktywność ruchowa seniorów. I miałam przyjemność współpracować z... No, może przyjemność bardzo wielką, ale tylko z paniami, dlatego że panowie bali się przyjść do nas, chyba troszeczkę wstydzili może. I miałam zajęcia z paniami z domu seniora, które po prostu zakochały się w naszej sali i do dzisiaj piszą, wydzwaniają i umawiają się na kolejne treningi.
Państwo, także powiedziałem, mają dostęp do telefonów 68 324 2255, 801 327 462. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja mam 62 lata, czyli jeszcze nie jestem seniorem, a jeżeli chodzi o sport, o którym państwo mówicie, to moim jedynym sportem na co dzień jest wstanie z łóżka, zrobienie trzech, może czterech kroków i powrót na łóżko. Ja mam raka złośliwego jelita grubego, który jest od wewnątrz powiększony, pogrubiony o 2 cm, w pewnym momencie skręcony i na trzustce i na wątrobie rosną tobie czorbiele. Wysokości czy długości 4 cm. Żyła brzuszna jest niedrożna, nie dopuszcza krwi do nóg. Inne aorty, żyły są z blaskami nadrzutowymi, poszerzone. Czekają mnie 2 operacje. Czekam je chęć. Ale na co ja czekam? Mam za sobą 2 tomografy. Teraz miesiąc muszę czekać na 3 tomograf, który pozwoli w końcu, mam nadzieję, skierować mnie do szpitala. Bo ja 5 lutego wykonałem kolonoskopię, widziałem już o raku. Ale to nic. Trzeba jeszcze wiedzieć, czy złośliwe jest. Byłam u lekarza, onkologa, chirurga. Się dowiedziałem, że to nie ma przerzutów, to dzięki Bogu i lekarzom. I teraz apeluję. Zróbcie coś, aby w Zielonej Górze było więcej tomografów, bo jeden dostępny to jest na razie tylko jeden na terenie Aldenatu przy Towarowej. Ja czekam miesiąc i nie wiem, co dożyję.
A może pan powiedzieć jeszcze, jak pan, że to powiem, spędzał życie? Czy pan ćwiczył, czy pan dietę stosował, czy...
Ja od dzieciństwa, ja jestem chudy, mówił nawet na mnie szkapa, od dzieciństwa tak się urodziłem, ale sportu nigdy mi nie brakowało. Biegi po lesie, mając 13 lat biegałem do cigacji i z powrotem. Wędrówki po lasach, no, piłka nożna i tak dalej, i tak dalej. Byłem aktywny. Na dzisiaj to już moje spacery po mieszkaniu, to wszystko. Do łazienki trudno dojść.
Dziękujemy panu bardzo za te... Dziękuję. Myślę, że tutaj apel rzeczywiście został przyjęty i być może będzie szansa na to, żeby zwiększyć te możliwości po prostu przyjęcia tych osób.
Zmieniają, to znaczy badania tomografii komputerowej, bo tutaj o takim badaniu pan mówił, Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 kwietnia będzie finansował bez limitu. Czyli jeżeli jest takie zapotrzebowanie, bo muszą być wskazania medyczne do wykonania tej diagnostyki, to nie jest diagnostyka na życzenie, tylko rzeczywiście z określonych wskazań, tak, zapotrzebowania, lekarz ocenia, czy jest potrzebna, żeby zwiększyć ilość tych badań, czyli też umożliwić świadczeniodawcom, którzy te badania wykonują i zapewnić im finansowanie, będziemy to robić w sposób nielimitowy po prostu.
A tutaj też słuchacz wspomniał, bo to oczywiście nie ma reguły, że jeżeli będziemy rzeczywiście właściwie się odżywiali, że będziemy uprawiali sport, że uchronimy się od wszelkiego rodzaju chorób, bo to są jeszcze czynniki genetyczne.
Środowiskowe, genetyczne, styl życia, różne sytuacje, które powodują, że te choroby się pojawiają nie na nasze życzenie, po prostu tak się dzieje.
No tak, ale statystyki mówią jednak, że te osoby, które właściwie się odżywiają, które dbają o to, o kondycję fizyczną, są szczupli, mają większe jednak szanse na to, że nie zachorują.
Tak, zdecydowanie tak jest.
Czy te ćwiczenia dla osób starszych powinny być inne niż dla tych, którzy zaczynają w ogóle przygodę ze sportem?
Pewnie, oczywiście. Tutaj należy zwrócić uwagę na stan zdrowia osoby, która chce zacząć swoją przygodę ze sportem, na właśnie sposób odżywiania się, na różne schorzenia. Należy usystematyzować ten wysiłek fizyczny, ale też nie należy przesadzać, bo niektórzy, jak przychodzą na treningi, to chcą zaczynać już od najtrudniejszych rzeczy, a wtedy trzeba podejść bezpiecznie do tego, w cudzysłowie mówiąc, pacjenta i po prostu wytłumaczyć im, na czym polega aktywność fizyczna seniora, bo to jest aktywność fizyczna, która jest zupełnie różna od tego, od na przykład aktywności fizycznej sportowca wyczynowego. Aktywność fizyczna seniorów powinna być przede wszystkim przyjemna dla nich, przyjazna i ogólnie dostępna, przynosząca po prostu radość z tego, że się wychodzi z domu i robi się coś zupełnie innego, robi się to w szczególności tylko i wyłącznie dla siebie.
Bo powiedziałaś, pani wychodzi się z domu, trzeba pójść, czy to są trudne elementy, żeby zacząć samemu w domu ćwiczyć? Dlaczego ludzie na przykład nie ćwiczą w domu? Nie rozpoczynają tego od treningu, od wstania i od lekkiego treningu.
Ja myślę, że tutaj ważną rolę odgrywa środowisko, w którym się poruszamy, tak? Bardzo trudno jest nam się zmotywować i zacząć się ćwiczyć samemu w domu. Lepiej jest iść sobie na przykład do jakiegoś klubu sportowego i po prostu zacząć ćwiczyć w grupie. Wtedy jedna osoba drugą osobę motywuje, przyjemnie się ćwiczy, no i efekty też są widoczne, dlatego że, no nie wiem, jedna pani powie drugiej, o kurczę, ale ty schudłaś, ty coś musisz robić. No i wtedy to tak dopinguje, daje takiego energetycznego kopa, który motywuje do dalszej pracy.
A co, od czego zacząć w ogóle? No, mam pomysł, żeby troszeczkę patrzył na swój brzuch w lustrze. No, troszeczkę źle mi się po schodach już wchodzi. Od czego zacząć, żeby zmusić swój organizm do tego wysiłku i żeby zmotywować siebie do tego, żeby to robić często?
Ja myślę,
już nie mówię codziennie, ale często.
Ja myślę, że należy zacząć od dobrych chęci. Po prostu pozytywnie nastawić się w kierunku sportu, poszperać troszeczkę w internecie czy w jakiejś literaturze, poszukać sobie sportu dla siebie i zacząć się interesować tym sportem, tak? W Zielonej Górze mamy dostęp do naprawdę ogromnej gamy sportów, nie tylko sportów walki, ale innych sportów. Najpierw należy zacząć od jakiejś prostej, banalnej formy aktywności fizycznej, na przykład spaceru, a później zagłębić się już głębiej w tym wszystkim, w specyfice danego sportu.
Nie tylko sport, bo niestety choroby, jak słyszeliśmy przed chwilą od naszego słuchacza, dotykają także tych wysportowanych. Czy inaczej powinni być traktowani czy obsługiwani przez lekarzy osoby starsze niż pozostałe osoby, bo przecież są pediatrzy, czyli dzieci powinny być inaczej traktowane, czyli inną wiedzę medyczną powinien mieć lekarz do tego, żeby leczyć dzieci. A czy osoby starsze także wymagają specjalizacji?
Generalnie osoby starsze, bo to też takie pojęcie no właśnie, względne, to znaczy, kiedy nie? się zaczyna ta starość. Generalnie każdy z nas korzysta ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tak? I to jest taki lekarz, który otwiera drogę do, że tak powiem, systemu. On podejmuje decyzję, ocenia stan zdrowia pacjenta i uznaje, w którym momencie na przykład potrzebna jest taka konsultacja geriatryczna, specjalistyczna. I jest wtedy taka możliwość, że lekarz POZ-u, jeżeli uzna, że potrzebuje tutaj wsparcia, może skierować pacjenta do poradni geriatrycznej. Na terenie naszego województwa takich poradni mamy 4. Sprawdzałam w informatorze o terminach leczenia jeszcze dzisiaj przed przyjściem tutaj do studia czasy oczekiwania i praktycznie tam się nie czeka na poradę. Więc pacjenci, mówię, starsi, trudno mi tutaj tak geriatryczni, to też to takie pojęcie jest bardzo, bardzo szerokie.
Kto się czuje po prostu starszym.
I to też lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta, bo to są różne wielopłaszczyznowe elementy, tak? I wtedy podejmuje decyzję, jak dalej kierować tego pacjenta w systemie, jakiej diagnostyki wymaga, jakiego leczenia, jakich konsultacji. Także myślę, że tutaj ta medycyna podstawowa.
A doczekamy się czasów, kiedy lekarz właśnie ten podstawowy opieki zdrowotnej zadzwoni do nas, napisze, proszę przekonać się do tego typu badań, ponieważ jest pan już w tej grupie wiekowej, gdzie trzeba zrobić to.
No, profilaktyka jest, są badania profilaktyczne też, które są dedykowane.
Ale wiemy, jak wyglądają, prawda?
To właśnie realizacja, różnie to wygląda.
To znaczy, że nie zgłaszają się też...
Nie zgłaszają się wszyscy, do których te programy profilaktyczne są kierowane i dedykowane i to jest, no, szkoda, tak? Właśnie należy chyba promować świadomość, że to też od człowieka zależy, jakie będzie jego zdrowie, jaka będzie jego kondycja, bo musi wykorzystać te możliwości, które są na ten moment i właśnie z tych programów profilaktycznych po prostu korzystać jak najwięcej.
A lekarze rodzinni muszą, czy mają obowiązek do tego, żeby właśnie przestrzegać tych zasad, no i kierować na badania
profilaktyczne. Ja myślę, że lekarz rodzinny na pewno też informuje pacjenta, tak, bo to jest rozmowa, tak, porada lekarska i ale myślę, że świadomość pacjentów też jest duża w tej chwili i już sami potrafią dotrzeć do tych informacji i wiedzieć, co tak naprawdę jest ważne dla zdrowia.
A propos świadomości, to chyba się trochę zmienia, bo widziałem, że te kluby sportowe wypełniają się. No. Coraz więcej osób chodzi czy z kijkami, czy jeździ rowerem, czy biega. Jest to widoczne w miastach i w mniejszych i większych miejscowościach, nawet na wsiach. Także ta świadomość się zmienia. A czy właśnie sportowcy też... Ci amatorzy sportowcy też biorą sobie do serca właśnie tego typu rzeczy jak badania profilaktyczne?
Tak, myślę, że każdy sportowiec powinien być świadomy swojego zdrowia. Wszystko zaczyna się od zdrowia. Jeżeli człowiek nie jest zdrowy, to nie może przystąpić do rywalizacji sportowej. Każdy sportowiec jest obowiązkowo objęty takim nakazem co pół roku odbywać takie badania lekarskie, które odbywają się u lekarza sportowego i które upoważniają nas do startu w zawodach i bez tych badań nie jesteśmy w stanie przystąpić do jakiejkolwiek rywalizacji. Także jeżeli chodzi o sportowców, to tutaj jak najbardziej profilaktyczne badania są wskazane.
A jeżeli chodzi o rodzaj sportu, bo tutaj przed chwilą słuchacz pan Jagmin wspomniał nam o tym, że powinno być 3x30, czyli 30, co najmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut i tętno, żeby tak trochę popracować fizycznie, tętno powinno się zatrzymać na 130. Czy to jest rzeczywiście taka reguła, która powinna przyświecać nam, ćwiczącym?
Tak, ja myślę, że to jest bardzo fajna wskazówka dla początkujących seniorów, ale myślę, że też tutaj ważną rolę odgrywa to, jak my się czujemy indywidualnie. Każdy indywidualnie powinien podejść do tematu i po prostu usystematyzować sobie ten wysiłek fizyczny, zobaczyć, jak się czujemy po danym treningu, a również zaczerpnąć właśnie rady swojego trenera, do którego udajemy się na zajęcia.
A do kogo się powinien taki senior na przykład zwrócić, bo żeby sobie nie zaszkodził ćwicząc, żeby wiedział, w jaki sposób ćwiczyć, no i które partie ciała powinien sobie właśnie dopracować. Gdzie szukać takich porad?
Ja myślę, że tylko i wyłącznie u specjalistów w tej dziedzinie, tak? Nie należy szukać, że tak powiem, u takich podwórkowych trenerów, którzy nie do końca mają świadomość tego, kto do nich przychodzi. Myślę, że tutaj warto się zwrócić do profesjonalnych klubów sportowych, no załóżmy w Zielonej Górze, i do profesjonalnych trenerów, którzy naprawdę rzetelnie pomogą nam właśnie odnaleźć się w tej aktywności fizycznej.
I chyba coraz częściej też lekarze przepisują różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, bo wiem o tym, że zamiast tabletek, leków starają się przynajmniej mówić, że to się da poprawić, ale przede wszystkim trzeba się trochę wziąć za sportu.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy o zdrowiu seniorów, a jak powiedziałem wcześniej, tym zdrowiem seniorów zainteresowali się także lekarze, którzy zamiast tabletek przepisują również różnego rodzaju ćwiczenia. Czy to także jest praktykowane powszechnie? Z pani wiedzy wynika?
No, wydaje mi się, że to jest podstawowe zalecenie, tak, że aktywność, ale dostosowana do możliwości też danego człowieka.
Sprawności jego fizycznej.
Dokładnie, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj od razu przebiegać maratony, bo to na pewno nie o to chodzi, tylko na swoje, ocena swojej kondycji i praca nad tą kondycją i w miarę możliwości małymi kroczkami po prostu realizowanie pewnych celów i... Na pewno ta aktywność, nawet codzienne spacery, to nie musi być jakiś wyczynowy sport. Codzienne spacery na świeżym powietrzu.
Może
również...
któryś ze słuchaczy nam podpowie właśnie. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
30 lat temu ortopedzi ostrzegali, że będzie wzrost wad postawy. No i mamy ten wzrost wad postawy w stosunku do lat 70. To widoczny, straszny. Nie ma poboru do wojska, nie wychodzi to na jaw. Ja w sumie tylko diagnozuję wadę postawy, jestem bezradny, bo co jest w wieku 50-60 lat, co ja mogę zrobić, jak jest skolioza, jeszcze przy okazji jest rotacja, od tenisa stołowego oczywiście, jak jest kifoza, no z kifozą to jeszcze można sobie trochę poradzić, a tak w ogóle to magistrów rehabilitacji jest bardzo mało, wielu wyemigrowało, mamy fizjoterapeutów i w szkołach gimnastyki korekcyjnej już nie ma. Wykasowały ją samorządy, bo uważali, że można zaoszczędzić. No i ta gimnastyka korekcyjna to też nie była przez osoby kompetentne zawsze prowadzona. I po prostu mówię, Australia nas wyprzedziła, bo u nich wiedzą ludzie tak powszechnie, oświata zdrowotna u nas też leży, że tenis stołowy to prowadzi do kifos, poliotryzacji postawy. No niestety, ja już nie chcę dłużej tu wywodów, bo zajmuję państwu ten, ale oświata zdrowotna na falach Radia Zachód też się ogranicza tylko do niewielu tematów. Już nie mówię o zachodniopomorskim, gdzie tylko dwa tematy, to jest mastektomia i ginekologia. Nic poza tym.
Staram się, jak możemy, coraz więcej. Mam nadzieję, że będziemy o tym mówić. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę 68-324-2255, 801-327-462. To właściwie trzeba przypomnieć sobie, że kiedyś na WF-a w szkołach to worki takie z piaseczkiem małe na głowach dzieci musiały nosić, żeby właśnie tę postawę zachowywać. Jak pan powiedział, rzeczywiście dotyka to później w wieku lat 50-60, to i się trudno takie rzeczy naprawia, tak?
Tak, myślę, że im później, tym gorzej, ale ta aktywność fizyczna w takim wieku już podeszłym powinna pomóc uporać się z wszystkimi problemami, które właśnie płyną z tych wad postawy. Także należy, tak jak powiedziałam, zbilansować sobie, usystematyzować ten wysiłek, połączyć to z dietą, połączyć z dobrymi chęciami, a na pewno będziemy czuć się lepiej niż czujemy się dotychczas.
Jak pani
obiecuje? Po jakim czasie? No trudno tutaj powiedzieć, dlatego że każdy ma jakieś indywidualne swoje sprawy, każdy indywidualnie podchodzi do tematu i tutaj też intensywność tego wysiłku. Stan zdrowia, w którym się aktualnie...
I siebie nie trzeba oszukiwać, że to już 5 minut minęło, tak?
Tak, dokładnie. Powinniśmy czuć się właśnie zobowiązani do tego, ale to nie powinien być nasz obowiązek, tylko po prostu chęć tego, żebyśmy się po prostu poszli i poruszali.
Ile czasu dziennie się powinno trenować, żeby nie przesadzić? Czy to codziennie, czy dać odpocząć organizmowi tak, żeby miał szansę znowu z nowymi siłami, że tak powiem, przystąpić do treningu?
Ja myślę, że takie pół godzinki to jest minimum takiego umiarkowanego wysiłku fizycznego.
Kiedy? Rano, wieczorem, przed jedzeniem, po jedzeniu?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o seniorów, to powinno to być po jakimś takim leciutkim posiłku, rano można zastosować jakąś gimnastykę, natomiast po południu właśnie przystąpić do takiego już konkretnego treningu.
Przed obiadem jeszcze, tak?
Przed obiadem jak najbardziej.
I później od razu można jeść i...
Później najlepiej jest odczekać, żeby organizm wrócił do swojego stanu takiego, w którym będzie funkcjonował tak jak przed wysiłkiem. Dopiero wtedy zjeść sobie obiadek i później cieszyć się resztą dnia.
A Narodowy Fundusz Zdrowia myśli o tym, żeby ewentualnie tą oświatę zdrowotną, że tak powiem, to ta aplikacja jest świetna, bo tak słyszałem te oceny, jeżeli chodzi o dietę. A jeszcze inne będą przygotowywane działania tego typu?
My staramy się uczestniczyć, tak? I reagować na potrzeby naszych pacjentów, klientów. I staramy się też czynnie promować ten zdrowy styl życia, tak? Żeby każdy też miał świadomość, że tak naprawdę dużo zależy od niego samego. Także to nie tylko ta medycyna naprawcza, że leczenie, która też jest niezbędna, ale zaczynając od siebie, od zdrowego stylu życia, czyli dbając o dietę, dbając o aktywność fizyczną, o profilaktyczne badania, można naprawdę bardzo fajnie i bardzo, że tak powiem, w późnym wieku dobrze funkcjonować.
Zdążymy przyjąć jeszcze jeden telefon. Halo?
No dzień dobry, Zbigniew. Mamy teraz, wie pani, tak, teraz tak, na przykład paliły się śmietniska, bardzo duże ilości śmietnisk, na przykład z zachodu, palili po prostu, utylizowali, no, żeby nie płacić, po prostu krótko mówiąc. I teraz tak, nowe są zagrożenia, czyli tak, wieże telefonii komórkowej, negatywne promieniowanie, wiatraki, infradźwięki, pole elektromagnetyczne, biogazownie, odory i to, co wylewają bakterie coli i tak dalej. Opryski na przykład na chwasty i na przykład na ziemniaki przed wykopaniem pryskają na potęgę. No i nawozy, że nie ma po prostu ani konia, ani bydła. I sztuczne nawozy, to wszystko nas po prostu dobija, no nie? I teraz tak, włodarze, wójtowie, niewójtowie podpisują wieże telefonii komórkowej ludziom pod nos, nie interesują ich protesty, w ogóle on podpisuje, dlaczego? Bo on tam nie siedzi. Pod biogazowniami też, znaczy blisko ludziom podpisują to, podpisuje i on daleko mieszka, jego to nie dotyczy, no i po wszystkim. No także
no
mamy takie,
pan...
takie nowe zagrożenia.
Tak jest, to są zagrożenia współczesnej cywilizacji.
No.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy, no.
Takich zagrożeń rzeczywiście no, trudno uniknąć, bo musimy patrzeć dokładnie, jak coś kupujemy, czytać etykiety po prostu, co to jest, no i starać się unikać tych zagrożeń związanych z jedzeniem, z pożywieniem. Dziękuję bardzo paniom za udział. Przypomnę, że w dyskusji o zdrowiu uczestniczyły pani Elżbieta Walczak, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Kinga Szlachcic ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Boxing w Zielonej Górze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.